Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalizuję się w rozwoju osobistym, w higienie cyfrowej, w wykorzystaniu elementów psychologii sportu w sportach elektronicznych i ogólnie w grach komputerowych. A to jest podcast, w którym opowiadam o tym, jak wykorzystywać wiedzę psychologiczną, najpopularniejsze koncepcje w czynieniu życia swojego i innym lepszym i być może trochę w czynieniu świata lepszym, choć mamy limitowaną moc w tym zakresie. Przekazuję też różne techniki, którymi można sobie to życie poprawić oraz ćwiczenia, dzięki którym można po prostu rozwijać nasze umiejętności mentalne, tak samo jak możemy rozwijać inne umiejętności, bo umiejętności mentalne to po prostu grupa umiejętności, które można ćwiczyć jak każde inne. Dzisiejszym tematem będą emocje. Jest to temat z jednej strony bardzo powiązany z motywacją, o której opowiadałem dwa tygodnie, miesiąc temu. Dlatego, że motywacja to nic innego jak zbiór emocji, które sprawiają, że chce nam się coś robić. Natomiast dzisiaj powiem o tym, jak sprawić, żeby te emocje się zmniejszyły, zwiększyły bądź zmieniły tak zwany swój kolor. O tym kolorze i metaforze koloru będę też opowiadać. No właśnie, to w ogóle... Czym jest emocja? To jest w ogóle bardzo mi bliski temat, bo ja się specjalizowałem w nim. Pisałem pracę magisterską z regulacji emocji, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze potrafię o nim opowiedzieć i generalnie znam się na nim. No dobra, to czym jest emocja? No to jest taki stan pobudzenia organizmu, w którym nadajemy niejako sens, nadajemy interpretację temu bodźcowi, który do nas dociera. Jeżeli mamy bez tej interpretacji stan pobudzenia organizmu, to nazywamy go po prostu pobudzeniem bądź stresem w zależności od badacza, który to określał. Natomiast jeżeli nadajemy interpretację jakąś bodźcowi czy bodźcom, które do nas docierają, no to wtedy mamy do czynienia z emocją. No i teraz, czy te emocje są potrzebne w ogóle, czy one nam pomagają, przeszkadzają i jak to określić? No? I tutaj wszystko zależy od tego, jaki mamy cel po raz kolejny. Tak samo jak opowiadałem o motywacji i tam kluczowe było to, do czego chcemy się zmotywować, do jakiego celu chcemy się zmotywować. Tak samo jeśli chodzi o regulację emocji. Kluczowy jest ten cel i dobre wyznaczenie sobie tego celu. I tak samo jak w przypadku motywacji, by utrzymać motywację, trzeba sobie wyznaczać odpowiednio łatwe, odpowiednio trudne cele. Tak? Jakieś czasowo określone, konkretne, tam jest kilka zasad. Jest taka reguła SMART, która o tym opowiada, jak powinny być wyznaczane cele, żeby były motywujące. Tak samo w przypadku regulacji emocji, czyli żeby wzbudzić w sobie, czy pozbyć się być może emocji, które nam przeszkadzają, no potrzebny jest nam cel. No i jeżeli sobie określimy ten cel, no to wtedy będziemy mogli sobie czysto hipotetycznie określić, czy nasz stan emocjonalny nam pomaga w osiąganiu tego celu, czy przeszkadza i czysto hipotetycznie, jaki jest optymalny stan do osiągania tego celu. I znów, podobnie jak w motywacji, mamy techniki, którymi możemy to robić, tak samo jak opowiadałem w poprzednich odcinkach o różnych technikach na wspieranie, wzmacnianie motywacji, tak samo mamy techniki na regulację emocji, z tym, że to będą bardzo często te same techniki. I to jest w ogóle też częste w psychologii, że jedna, że tak powiem, rada, jedna technika, jedno ćwiczenie oddziałuje nam na kilka konceptów teoretycznych. Ja w ogóle planuję ten podcast o takim szerszym ujęciu, w którym właśnie będę opowiadać o różnych koncepcjach. No i te same techniki się będą często przy różnych kontekstach pojawiać, bo one po prostu działają wieloaspektowo, w wielu aspektach. Także będziemy tutaj na pewno mieli właśnie koncentrację, wyznaczanie celów, techniki oddechowe. Natomiast taką pierwszą, można powiedzieć, metatechniką, czyli taką techniką, która skupia wiele rzeczy naraz, jest właśnie cel. I tutaj bardzo, bardzo ważna jest, jest rzecz, o której chcę, żebyście wszyscy Państwo pamiętali. I to wychodzi od psychologa. I to nie jest kopanie pod sobą dołków, ani sranie do własnego gniazda. To jest po prostu prawda, o której trzeba pamiętać, że psychologia, choć przydatna naprawdę i pomagająca, ma ograniczoną moc. I jeżeli na przykład chcemy schudnąć, czy chcemy uzyskać jakiś cel związany z dietą, to potrzebujemy do tego wiedzy z zakresu dietetyki. Bo jeżeli my sobie źle wyznaczymy cele, a dobrze użyjemy wiedzy psychologicznej, żeby te cele osiągać, to osiągniemy cele, które są niezgodne z naszym po prostu konkretnym efektem, tak? W związku z czym te małe cele są bardzo istotne i te małe cele, one bardzo często wynikają z wiedzy branżowej w danym zakresie. A tej wiedzy branżowej nam bardzo często brakuje. Dlatego jeżeli mamy cel, który wymaga wiedzy branżowej, warto udać się do eksperta z tego zakresu. Czyli jeżeli mamy cel związany z lepszym jedzeniem, udajemy się do dietetyka. Jeżeli mamy cel związany z ćwiczeniami, z siłownią, z rozwojem mięśni, udajemy się do trenera personalnego. Jeżeli mamy cel związany ze zdrowiem, udajemy się do lekarza. Jeżeli mamy cel związany z inwestycjami, z biznesem, zapoznajmy się z jakąś wiedzą dotyczącą ekonomii, dotyczącą prowadzenia biznesu, marketingu, tym podobnych spraw. Także to jest bardzo ważne, bo jeżeli my źle wyznaczymy cel, no to to użyjemy technik po to, by osiągnąć zły cel, nie? Więc no od tego trzeba wyjść, nie? Od tego trzeba wyjść. I teraz dalej. Zakładając, że mamy już ten cel dobrze wyznaczony, że on jest taki, jaki chcemy, żeby był, to czasem jest trudne, czasem łatwe, bo czasem po prostu wiemy, jaki jest cel. Czasem celem jest odpoczynek, czasem celem jest sen, czasem celem jest rozrywka, miło spędzony czas. To wtedy możemy zacząć myśleć, jakich emocji potrzebujemy, czy w jakich emocjach nam będzie najlepiej, żeby ten cel osiągnąć. I teraz w ogóle, jakie mamy emocje? Ja bardzo lubię teorię Paula Ekmana. Ona została aż przebadana na bardzo wiele sposobów i w różnych kulturach. I tam wyszło mniej więcej, że mamy 5 bądź 6, w zależności od aktualności badań, tak zwanych emocji podstawowych. To jest jedna emocja pozytywna, tylko radość. 4 emocje negatywne. Strach, złość, smutek, wstręt. I jedna emocja, która nie za bardzo wiadomo, czy jest emocją, czy nie, czyli zaskoczenie. Także o niej nie będę mówić, skupimy się na tych 5. I myśląc nad strukturą tego podcastu i planując to dzisiejsze wystąpienie, pomyślałem, że powiążę piosenki w tym i myślę też, że w następnym odcinku właśnie z tymi emocjami podstawowymi. Zaczniemy od gniewu. Bardzo częsty motyw zresztą w rapie, dlatego też zaczniemy od rapowego gniewu 5-2 Dębiec.
Czy ty nie masz żadnych uczuć? No nie masz!
Mam gniew. Gniew.
Upływ mądrości mierzy się upływem żółci. Ty jesteś młody i głupi, zbyt często robisz się ubić. Jak pies zaszczuty, który w każdym widzi wroga. Gniewem zatruty, ledwo stoisz na nogach. Twój rozum już śpi, ty jeszcze nie. Wypiłeś już dosyć, więcej chcesz. Musisz udowodnić wszystkim, że z tobą się kurwa nie zadziera. Wypić, zapalić i udawać penera. Potem wrócić do domu, na swoją kobietę się wyciera. Gdy ona zbiera coś się i próbując je zmienić. Ja nie chcę już tego przeżywać, wybacz, zmywać to, czym rano będziesz żygać. Po wódce i piwie, nie będę patrzeć, jak przegrywasz, jak coraz bardziej odpływasz. Ostatnia iskra do nowego ogniska, ledwo już błyska, a każda bliska osoba to czyja spryska i ciska wezwiska. Mamy przecież te same nazwiska, więzy słabną, nerwy słabną, uczucie gaśnie, rosną właśnie, a właśnie w tym czasie twoje dzieci dorastają w hałasie. Desperacja rośnie, jest coraz głośniej, uciszyć ten hałas i przestać pościć. Zepnięci, zdepnięci, zniechęci, zaciskają pięści, by walić bez granic, bez granic, na oślep, bez celu, bez wartości. 100% złości, 2 promile we krwi, nie potrzyma go nic. Nie potrafisz jasno myśleć, potrafisz mocno bić. Otwierasz dłoń i wbijasz, uderzasz jak pijak, zabijasz siebie, ją nie przyjasz. I miłość co była, czym czym warto się opijać. Co stanie mija, jedna mija, to na mija. Teraz patrz na łzy, rozmazany makijaż.
Teraz
patrz na łzy, rozmazany makijaż.
Gromadzisz go w sobie i spijasz. N niszczy, pali, mosty zabija. I instynktownie budzi fobię. Elementarne w walce z wrogiem. Lecz wróg jest w tobie i nim płoniesz. Gniew! Gniew!
Gdzie byłaś całą noc? Powiedz kurwa, gdzie się szlajasz? Dzieci znów ryczą, ja czekam na ciebie jak pajac. Wydzwaniam do ciebie raz drugi, setny i następny. I zgadnij co do chuja, abonent jest niedostępny. Jasne kurwa, wyładowała ci się komórka. Możesz mieć mnie w dupie, ale tam płacze twoja córka. Zrobiłem kolację, położyłem spać, ją chciała do mamy. Gdzie jest mama, co mam powiedzieć, nie ma mamy? Gdzie ty byłaś w ogóle? Zobacz jak wyglądasz, jak ścina. Ledwo trzymasz się na nogach, kurwa, dawno żeś nie piła. Co to za strój? Przy mnie ty ubierasz się w łachmany. Nic nie robisz, tylko stękasz, koczko danie poczuchrany. Ciągle niezadowolona, wielka pani obrażona. Nie wiadomo na co kurwa, normalnie idealna żona. Przestań drzeć, ryj na mnie jeszcze masz czelność. Pamiętasz co obiecałaś mi na ołtarzu, miłość i wierność. No jasne, rozjeb ten talerz, niech sąsiedzi słyszą. Myślisz, że Julce nie wstyd w szkole, że jej rodzice tylko krzyczą. Że jej matka co chwila z innym frajerem jeździ furą. Nie myśl sobie, że jesteś dupa, jesteś tylko domową kurą. I co, masz mnie za głupka? Czy prowadzasz tu tego dupka? Wiem, bo mówiła Julka, że ma kurwa nowego wujka. Wujka kurwa, a ja w pracy tyram za dwóch. Ty przeklewasz te pieniądze albo kupujesz se ciuch. Gdzie z tymi łapami? Odejdź, bo rozpierdolisz drzwi. Nie dość ci tego sypu, przestań się drzeć, bo Julka śpi. No pięknie, Julka idź do swojego pokoju. Ja zwariuję tutaj kurwa, serdecznie dość mam tego gnoju. Wychodzę, rozumiesz, wychodzę, się wyprowadzam. Ja jestem zerem, wiesz, ale przynajmniej cię nie zdradzam.
Żyjąc w niebie, widząc siebie w niebie.
Gromadzisz go w sobie i spijasz. N niszczy, pali, mosty zabija. I instynktownie budzi fobie. Elementarne w walce z wrogiem. W też wróg jest w tobie i nim płoniesz. Gniew! Gniew!
Polecam dobrą znajomość tych 5 emocji podstawowych i mi się to naprawdę one w życiu przydają. Wiedzieć, co czuję i wiedzieć, czy mi to pomaga, czy nie. I mam 5 emocji. Jest więcej koncepcji emocji, bo są koncepty językowe głównie. Nie? Natomiast ja bardzo lubię te 5, bo mi jest po prostu łatwiej na tym operować, niż wymyślać każdą nazwę dla każdej emocji po kolei. Tym bardziej, że potem, jak dobrze poznamy te emocje, dobrze poznamy każdą z nich, jej właściwości, to kiedy się pojawia, to w czym nam się przydaje, a w czym nam być może przeszkadza, to będziemy potrafili zrobić z każdej emocji sojusznika, tak na dobrą sprawę, bo to, że mamy emocje, które nazywamy negatywnymi, no teraz niektórzy z psychologii nazywają je trudnymi zamiast negatywnymi, no to nie są, to nie znaczy, że one są bezużyteczne i mamy się ich pozbywać, nie? One są bardzo przydatne i każda emocja jest przydatna, nazywamy je negatywnymi, dlatego że są po prostu w pierwszej chwili nieprzyjemne, chociaż to też zależy, bo ja na przykład lubię smutek w sumie. Strach w odpowiednich ilościach zresztą też, nie? Więc moim zdaniem to są fajne rzeczy. No dobra. Dlaczego 5 emocji podstawowych w ogóle? Dlatego, że jak odczuwamy dwie naraz, 5 emocji, czyli 5 kolorów, ja często mówię o nich. I faktycznie w wielu opracowaniach emocjom się przepisuje takie twarze, takie kolory. No i to już każdy sobie może, prawda, tam dopasować, że na przykład radość jest zielona, prawda, smutek jest niebieski, złość jest czerwona, nie? To można też tak. I dlatego je nazywam kolorami, że one się mogą mieszać ze sobą i tworzyć kolejne inne barwy życia. Więc to też jest fajne, nie? Czyli jak mamy na przykład, odczuwamy naraz radość i smutek, to mamy do czynienia z nostalgią, nie? Jak odczuwamy naraz wstręt i strach, to mamy do czynienia z poczuciem winy. I tego typu kombinacji jest więcej. Okej. Omówimy sobie każdą z nich po kolei. Zaczniemy właśnie od strachu. Strach jest w ogóle chyba najczęściej omawianą emocją w psychologii. Zaczniemy od strachu, czyli od tego, od rozróżnienia przede wszystkim, czym się różni strach od lęku i od stresu. Bo zazwyczaj to mieszamy jedno z drugim z trzecim, a tutaj jednak mamy rozróżnienia trochę językowe. Więc strach jest wtedy, kiedy pojawia się wyraźny bodziec, czy bodźcem jest myśl bardzo często, nie? To warto pamiętać, który powoduje, że się boimy, że nie chcemy, żeby to się wydarzyło. Nie? Jeżeli nie potrafimy tej myśli określić, tego bodźca określić, mamy do czynienia z lękiem. Natomiast jeżeli nie potrafimy w ogóle określić, czy chcemy, żeby to się spełniło, czy nie, ale wiemy, że jakoś to jest ważne, wtedy mamy do czynienia ze stresem czy z pobudzeniem. Także tutaj to jest takie rozróżnienie. Bardzo często stresujemy się w sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie do końca określić, jakie mamy w sobie emocje. Zazwyczaj to będzie strach, nie? Zazwyczaj to będzie strach, kiedy mówimy o stresie. Natomiast nie zawsze. No dobra. Strach to jest emocja inżynierii społecznej, tak po prawdzie. W chwili obecnej w social mediach jest go mnóstwo i różne stronnictwa polityczne straszą różnymi nie do końca prawdopodobnymi scenariuszami, dlatego że strach powoduje pasywność, paraliż i panikę. Czyli w pewien sposób takie działania, które są na rękę i są w miarę przewidywalne, nie? I są też możliwe do spieniężenia. Także to się nazywa, takie działanie się nazywa indukcją emocji, nie? Że my powodujemy w kimś emocje i ta osoba wtedy zachowuje się w sposób dość nieprzewidywalny, ale mniej więcej taki, na jakim nam zależy. Są to dość zaawansowane zabiegi, niemniej faktem jest to, że my się bardzo dużej ilości rzeczy boimy i często w ogóle nie jesteśmy w stanie się przyznać do tego, że się boimy. I to też wynika z samej natury tego, czym jest strach, bo strach i gniew to są dwie emocje, które są niezwykle blisko siebie. Każdy, kto ma do czynienia ze zwierzętami, zwłaszcza ze zwierzętami zranionymi, może o tym powiedzieć, że te zwierzęta bardzo szybko potrafią przejść z uciekania, z takiej reakcji, której się wyraźnie boją, do reakcji agresji i potem znowu do reakcji, której się boją. Czyli to przechodzenie z gniewu w strach jest bardzo częste. U dzieci też to bardzo często widać, że dzieci, które na przykład znęcają się nad rówieśnikami, zazwyczaj robią to ze strachu przed tym, żeby same nie były ofiarami. Nie? To gdzieś tam jest po drodze. Albo same są ofiarami w domu i chcą w ten sposób poczuć się we władzy, w kontroli, poczuć się dobrze ze sobą. Także te dwie emocje, one bardzo, bardzo mocno na siebie wpływają. No dobra, to mamy tę ciemną stronę, to teraz jaka jest jasna strona strachu? No strach czyni nas czujnym, nie? Jakby to jest kluczowe, że dzięki niemu widzimy zagrożenia. Jakbyśmy się nie bali, byśmy nie widzieli zagrożeń. A jak widzimy zagrożenia, to możemy się na nie przygotować. Jesteśmy w stanie je przewidzieć. Tak długo, jak te zagrożenia są realne. No i tu wracamy do tego bardzo, bardzo trudnego punktu wiedzy i umiejętności branżowych, bo trudno nam przewidzieć, na ile realne jest na przykład zagrożenie wojną, czy zagrożenie migracją legalną, nielegalną, czy zagrożenie wprowadzeniem bądź niewprowadzaniem danego prawa politycznego, tak? A to są rzeczy, którymi się nas straszy. No nie jesteśmy tego za bardzo w stanie przewidzieć. Niektórzy uważają, że to łatwo przewidzieć na podstawie historii, jak są przekonani w te czy we w te. Natomiast ja naprawdę nie jestem przekonany co do tego, czy mają rację. Nie? I tutaj właśnie się pojawia strach. Także czyni nas czujnym, pozwala zapobiegać zagrożeniom, dlatego też nie ma sukcesu bez strachu, nie? Jeżeli ktoś myśli o tym, o jakimś rozwoju osobistym, to na pewno boi się błędów. Niekoniecznie boi się całkowitej porażki, ale boi się błędów chociażby, nie? Żeby go nie spowolnić, żeby się nie ośmieszyć. No i to właśnie sprawia, że dobrze działamy, nie? Także to jest potrzebne. Oczywiście potrzebne jest w odpowiedniej ilości, bo jeżeli tego jest za dużo, to wchodzimy albo w powtarzanie, czyli w automatyzmy, albo w panikę, albo w paraliż i nic nie robimy. Strach jest też podstawą prokrastynacji, czyli tego jakiego zjawiska odkładania na później i na później i na później i jeszcze na później i jeszcze na później. No wtedy człowiek się boi porażki tak bardzo, że nic nie robi. Przechodząc do gniewu, to gniew jest emocją walki. Gniew zwany też złością, skrajnej formie zwany furią, jest emocją złości i ona jest emocją walki. Czyli motywuje nas do tego, żebyśmy działali i on się zazwyczaj pojawia wtedy, tak jak strach się pojawia, gdy jakby nasze zasoby, granice są zagrożone, czy jakaś wizja przyszłości jest negatywna, tak gniew się pojawia wtedy, kiedy to już zostało przekroczone w naszym. Tak ktoś wszedł z butami tam, gdzie nie powinien i chcemy mu pierdolić dlatego, że to zrobił. Obronić niejako się przed czymś dalszym. Być może też w jakimś innym przypadku zagarnąć więcej, wtedy też gniew się pojawia. No i właśnie on motywuje do walki, on motywuje do działania. W tym znaczeniu gniew jest bardzo skuteczny, nie? No bo motywuje do działania po prostu. Kiedy on przeszkadza, wtedy kiedy to działanie kiedy naszym celem nie jest walka, nie? Jakby nie wszystko można osiągnąć przemocą, agresją. Nie wszystko można osiągnąć takim impulsywnym działaniem. Czasem trzeba podjąć jakieś inne działanie. Czasem gniew się średnio przydaje w edukacji, w rozwoju, bo jednak blokuje uczenie się, nie? Gniew jest tu i teraz, jest bardzo krótkoterminowy. Także w takim przypadku wszędzie przeszkadzać po prostu. Jeżeli mamy zrobić jakąś bardziej złożoną czynność, jeżeli mamy czegoś się nauczyć, jeżeli mamy coś przemyśleć, jeżeli mamy dojść do jakichś wniosków, które wymagają dłuższego przetwarzania, no to gniew będzie nam przeszkadzać. Też bardzo często możemy zauważyć, że ludzie, którzy angażują się w skrajne ideologie, polityczne w dyskryminacji bardzo często właśnie operują na strachu i na złości. To są dwie emocje, które bardzo mocno przyćmiewają złożoność świata. I to jest w ogóle paradoks taki psychologii społecznej, psychologii politycznej, że ludzie lubią sobie tworzyć wrogów, tworzyć sobie zagrożenie z kogoś. Dlatego, że kiedy to zagrożenie powstaje, to oni czują się bezpieczni, nie? Bo wtedy mogą obdarzyć daną grupę gniewem, stworzyć sobie wspólnego wroga i go atakować na tym gniewie. I wtedy już się nie ma lęku, nie? Bo lęk jest wtedy, kiedy mamy niepewność. Kiedy mam takie przekonanie, coś mi zagraża, ale nie wiem co. Być może fałszywe przekonanie. W dużej mierze często fałszywe, nie? Ja na przykład mam takie przekonanie, że generalnie ludzie jednak są dobrzy i chcą fajne rzeczy robić i nie zagrażać sobie wzajemnie i nie ma milionów rzeczy, które czyhają na prawda, na moje zdrowie, życie, majątek i spokój świata. Natomiast jeżeli ludzie faktycznie wierzą w takie przekonanie, no to pojawia się w nich lęk. Jeżeli sobie dookreślą zaś grupę, z której, czy jakieś do końca to zagrożenie, to wtedy pojawia się strach i złość, nie? One powodują dużo działań, natomiast te działania niekoniecznie są przemyślane. Jeżeli mówimy o przemyśliwaniu, no to tutaj bardzo ważną emocją jest smutek. Smutek to jest emocja, która idzie w drugą stronę, czyli ona mówi, zatrzymaj się, pomyśl, doświadcz. I smutek się pojawia wtedy, kiedy właśnie doświadczamy jakiejś straty, porażki, kiedy ktoś bliski nam umiera, to jest taka klasyczna sytuacja smutku. Tam jest trochę więcej emocji, nie? W tej żałobie, żeby nie było. Natomiast właśnie smutek jest dominującą. Często jest też kojarzony z depresją, która jest bardzo poważną i często występującą chorobą psychiczną, zaburzeniem zdrowia psychicznego, jak zwał, tak zwał. Natomiast w takim zdrowym świecie, ja naprawdę nie lubię takiego tekstu, który się mówi o psychologach, psychiatrach, że nie ma ludzi chorych, są tylko niezdiagnozowani. No, ja się z tym nie zgadzam. Większość nas jest zdrowa. W takim kontekście zdrowia psychicznego większość nas jest zdrowa. To, że mamy tam jakieś problemy, złe nawyki, tymczasowe kryzysy, to nie znaczy, że nadajemy się na jednostkę chorobową. Bo te jednostki chorobowe zdrowia psychicznego mają dość ścisłe kryteria diagnostyczne i trzeba się jednak trochę postarać, żeby się na nie załapać. Tak. Więc większość z nas jest zdrowa psychicznie i wtedy nam ten smutek się przydaje. On nam się przydaje właśnie do tego, by przemyśleć, czy nasze aktualne działanie, które wykonujemy w dłuższej perspektywie, ma sens. Przydaje nam się do tego, by przemyśleć takie rzeczy jak swoja tożsamość, jak kim ja jestem. Przemyśleć swoją przeszłość i nadać jej dalszy sens, bo z naszej przeszłości wynika w dużej mierze energia do dalszego działania. Także emocja zatrzymania się, smutek. No i czwartą emocją negatywną, najmniej, myślę, zbadaną i najmniej istotną jest wstręt. Wstręt to jest emocja, która dotyczy dwóch zjawisk. Po pierwsze dotyczy zjawisk o charakterze fizjologicznym, biologicznym, czyli brzydzimy się na przykład odchodami, brzydzimy się... Czasem brzydzimy się nagością, brzydzimy się chorobami, nie? I to sprawia, że po prostu nie chcemy się do niego zbliżać. To nie jest, że my się tego sensu stricte boimy. To jest po prostu taka niechęć, nie? Pojawia się taka duża niechęć. Natomiast w naszej rzeczywistości o wiele częściej doświadczamy wstrętu na gruncie moralnym. I no tutaj też jest duża niestety rola, negatywna rola dziennikarzy. Za każdym razem, jak się pojawi ktoś, kto radykalnie łamie normy moralne, no to właśnie pojawia się ta emocja wstrętu. Ona jest często połączona ze strachem i z lękiem, tak dużą niepewnością, bo co to za człowiek się strafił. Czyli jak mamy jakiegoś dowolnego pedofila czy zoofila, no to wtedy ten wstręt się pojawia całą mocą, nie? Dotyczący jak to w ogóle może być, że to ohydne jest, nie? Czasem się pojawia też, jeżeli chodzi o żywność, to też jest ciekawe. Nie? Natomiast ewolucyjnie właśnie chodziło o to, że wstręt nas niejako motywuje do unikania czegoś, co może nam zaszkodzić i to faktycznie zarówno w kontekście zjawisk społecznych, tego, żeby głupio nie wypaść, tak? Żeby nie było wstydu, nie było siary, to wtedy ten wstyd się przydaje, nie? Bo to powiązane ze sobą będzie wstyd, wstręt, poczucie winy. To są powiązane ze sobą emocje. Radość. Radość ma kilka odcieni w ogóle, jeżeli chodzi o emocję pozytywną. I ona generalnie nam się pojawia wtedy, kiedy dostajemy nagrodę. O nagrodach i karach był odcinek pierwszy naszego podcastu. No i fajnie, wszystko, dostajemy nagrodę i to jest emocja, która mówi kontynuuj, rób tak dalej, nie? Dlatego radość jest podstawową emocją rozwoju, podstawową emocją treningu. Nie da się nauczyć umiejętności, nie da się rozwijać, jeżeli nie ma radości. I dlatego tak bardzo nasz system edukacyjny nie daje rady. Bo w szkole jest za mało radości. Proste. Radość jest podstawową emocją rozwoju, podstawową emocją nauki. Jeżeli nie ma radości, to ta nauka jest znacznie spowolniona. To jest dość oczywiste. Tak? Wiedza, pamięć bazuje na emocjach. Jeżeli bazujemy na strachu, to zresztą dzieje się to, co dzieje się od dekad już właściwie w rozmaitych systemach edukacyjnych na świecie, że uczniowie uczą się unikać rzeczy. Czyli uczniowie nie uczą się po to, żeby nauczyć się, żeby być lepszym, stawać się lepszą wersją siebie, rozwijać się, cieszyć, tylko uczą się po to, by uniknąć kary, bo do tego ich motywuje strach. Zupełnie inna kwestia jest, jak zorganizować ten system, zorganizować zajęcia, by radość była dominującą emocją i by ona faktycznie nie była taka pusta, nie? No bo to też nie chodzi o to, żeby powodować radość na pałę i wszystko będzie dobrze. To nie może być pusta emocja w takim sensie, że to musi być nagroda za odpowiednie działanie. I tutaj nie ma do końca prostych rozwiązań. Nie? Radość też występuje pod kilkoma postaciami. To znaczy występuje pod postacią dumy, czasem występuje pod postacią takiej satysfakcji, nie? Jest nawet satysfakcja z cierpienia innych, tak zwana Schadenfreude, jako subemocja można powiedzieć, jako podtyp radości. Czasem występuje też właśnie w mieszanku ze smutkiem jako nostalgia. Także 5 emocji podstawowych. Z czego one się wywodzą? Zazwyczaj czym nam są potrzebne, tak, to trzeba zapamiętać. I z tego mamy ćwiczenie, pierwsze dzisiaj, jedyne, ale niezwykle ważne moim zdaniem. I to jest ćwiczenie, które można wykonywać w każdym momencie, kiedy odczuwamy emocje. Po pierwsze, to jest najważniejsze moim zdaniem, to kiedy odczuwamy emocje, to w ogóle zorientować się, że ją odczuwamy, jaka ona jest, nie? Czyli co to jest za emocja. Potem zorientować się, jaki mamy cel, czy być może naszym celem jest wykonanie jakiegoś zadania, być może naszym celem jest odpoczynek, czy cieszenia się chwilą. I wtedy możemy też ocenić, czy ta emocja nam się przydaje do tego celu, czy nie. No jeżeli nam się nie przydaje, no to wtedy wchodzi w rolę regulacja emocji, o której będzie po piosence, a teraz będzie piosenka a właściwie utwór muzyczny o smutku. Wiemy już, jakie mamy emocje. Wiemy już, że żeby osiągać cele, potrzebujemy konkretnej mieszanki emocji w zależności od tego, jaki mamy cel. No to teraz pomyślimy, dowiemy się, opowiem o tym, co można robić, żeby w miarę szybko i w miarę skutecznie doprowadzać się do takiego stanu emocjonalnego, żeby dany cel szybciej osiągać. I tutaj przyda nam się koncepcja pana Grossa. Koncepcja wcale nie najstarsza, bo 20-paroletnia. Pan Gross jako psycholog wyróżnił takie 5 grup, 5 rodzin technik regulacji emocji. Opowiem o każdej z nich i podam kilka przykładów, bardzo różnych przykładów, jak ta regulacja emocji może wyglądać i różnych przykładów technik, które podpadają pod te grupy. A potem jeszcze też zaznaczę, że istnieją tak zwane techniki okalające, jak ja je nazywam, czyli takie, które podpadają pod więcej niż jedną z grup. I wtedy być może one w ogóle są najlepsze czy najskuteczniejsze. No dobrze. Pierwsza grupa technik to jest zmiana sytuacji. A, jeszcze zanim o zmianie sytuacji. Pierwsze 4 grupy technik w ogóle to są techniki, sposoby na działanie przed wystąpieniem emocji. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że większość regulacji emocji odbywa się przed w ogóle tym, jak ta emocja wystąpi. I dopiero ostatnia grupa to jest to, co można zrobić po tym, jak ona wystąpi. Okej, pierwsza zmiana sytuacji. I to jest bardzo prosta grupa technik. To są takie znów bardzo branżowe rozwiązania, nie? Czyli na przykład rezygnacja z pracy, prawda, zerwanie z kimś, albo wejście z kimś w relację, na przykład ślub też może być, przeprowadzka, nie? To są takie proste. Irytuje mnie sąsiad, prawda, to się przeprowadzam. Nie? Irytuje mnie dojazd do pracy, no to kupuję sobie auto albo zmieniam pracę, nie? Albo też się przeprowadzam. Także trzeba o tym pamiętać, że zmiana sytuacji też jest techniką regulacji emocji, bardzo być może niepsychologiczną, tak trochę mi się przypomina taki słaby dowcip. Przychodzi człowiek do lekarza i mówi: panie doktorze, mam złamaną nogę w 3 miejscach, to proszę nie chodzić w te miejsca. Nie? I tutaj trochę jest na tej samej zasadzie. Wkurza mnie szef, co ja mogę zrobić? Zmień szefa, zmień pracę. Ale no, to jest rozwiązanie, to jest jakieś rozwiązanie, które trzeba pamiętać, że istnieje. Choć być może dobrym rozwiązaniem będzie coś z drugiej grupy technik, czyli z modyfikacji sytuacji. Czyli już niekoniecznie muszę zrywać z tym toksycznym chłopakiem, ale być może trzeba jednak ustalić grafik zmywania naczyń, nie? I sprzątania w mieszkaniu. Być może niekoniecznie muszę się przeprowadzać, wystarczy zainwestować w ścianki wygłuszające, tak albo przemalować, albo kupić nową lampę. Być może nie trzeba się zwalniać z pracy, tylko wynegocjować podwyżkę albo zmianę warunków umowy. Także to jest modyfikacja sytuacji. Trzecia grupa technik już jest bardziej psychologiczna niż branżowa i dotyczy koncentracji uwagi bądź przeciwieństwa koncentracji uwagi, czyli dystrakcji. No i to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby wiedzieć, na czym się skupiać. Mi tutaj najprościej o przykład sportowy. Większość zawodników, którzy się wkurzają na boisku, wkurzają się, bo ich myśli uciekają w stronę tego, co ma wpływ na wynik i przez to na to, na czym im zależy, czyli żeby wygrać, ale nie jest pod ich kontrolą. W związku z czym oni się wkurzają, bo ktoś coś zepsuł z ich drużyny. Natomiast no to im nie pomaga w lepszej grze, nie? I dlatego tu fajnym rozwiązaniem jest koncentrowanie uwagi na swoich celach. Tylko żeby skoncentrować uwagę na swoich celach, trzeba mieć cele wyznaczone. I tu znowu wracamy do początku, czyli do tego, żeby mieć wyznaczone cele. Bo bez wyznaczonych celów, no to trudno koncentrować uwagę, tak? Ja nie jestem skupiony, trenerze, a wiesz, na czym się masz skupić. Trudno, żebyś się skupił, jeśli nie wiesz na czym, nie? Przeciwieństwem koncentracji jest dystrakcja. I tak zwane zjawisko eskapizmu. Dystrakcja i eskapizm to jest miecz obosieczny. To trzeba uważać z nimi, bo z jednej strony to są... Czy taka zaawansowana technika zwana dysocjacją też. To są takie sytuacje, w których człowiek przestaje myśleć na dany temat. No i jeżeli faktycznie jest tak, że ten temat, ta sytuacja jest nierozwiązywalna i trzeba ją po prostu przetrwać, przeżyć, no to dystrakcja pozwala nam ograniczyć, że tak powiem, koszt emocjonalny tego przetrwania. I tak samo... Z eskapizmem, czyli ze zjawiskiem uciekania w światy fantastyczne. To bardzo dobrze w grach komputerowych widać. I to też nam bardzo mocno pomaga przetrwać trudne sytuacje, jeżeli faktycznie jest istotne prawdopodobieństwo, że ta sytuacja się za chwilę zmieni. Bo jeżeli, czyli naszym celem jest nie robienie nic. Trzeba o tym pamiętać, że nierobienie nic często jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. No ale jeżeli faktycznie trzeba coś zrobić, trzeba coś zmienić, no to wtedy dystrakcja czy eskapizm będą nam jak najbardziej przeszkadzać i odciągać od tego. Dlatego to jest miecz obosieczny i trzeba naprawdę uważać ze stosowaniem. Czwartą grupą technik jest zmiana poznawcza. Zmiana poznawcza to jest nic innego jak myśli, które, zmiana myśli, które pojawiają się w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jakimś powtarzającym się bodźcem. Czyli no, zmiana podejścia, nie, generalnie. Ona się bardzo przydaje w sytuacji, w której która jest taka niejasna. Jakby nie jesteśmy w stanie za bardzo zmienić podejścia do sytuacji obiektywnie negatywnych czy obiektywnie pozytywnych, to nie ma sensu. Natomiast jeżeli sytuacja jest taka pół na pół, być może jest pozytywna, a my tylko widzimy w niej negatywy, no to wtedy ta zmiana poznawcza nam się bardzo przydaje. No teraz na czym to polega? Wyobraźmy sobie na przykład osobę, która chodzi do szkoły. Szkoła to jest taki twór, którym wiąże się dużo emocji pozytywnych, negatywnych, normalnie, nie? No i teraz jeżeli będziemy traktować szkołę jako wroga, jako zagrożenie, czy jako coś do unikania, no to będzie to powodować w nas złość, strach, takie poczucie bezsensu ogólnego, nie? Natomiast jeżeli będziemy traktować szkołę jako miejsce zdobywania wartościowej wiedzy, spotykania fajnych ludzi, szanse na rozwój, to ta sama szkoła, ten sam bodziec będzie powodować większe inne emocje, przepraszam, czyli nadzieję, radość, nie? No i to jest właśnie to, o czym mówimy, nie? Reinterpretacja. Oczywiście reinterpretacje mogą być też trochę szkodliwe, a nawet bardzo szkodliwe, nie? Jeżeli na przykład nadajemy jakiś religijny sens własnemu cierpieniu, to czasem możemy przez to cierpienie potęgować, ale i też je lepiej przechodzić, jeżeli znów nadajemy jakiś religijny sens naszemu działaniu, czy sens związany z wartościami po prostu naszemu działaniu, no to z drugiej strony będziemy tego działania bardziej zmotywowani i będziemy odczuwać większe emocje, będziemy mieli większe poczucie sensu. Także generalnie właśnie chodzi o te myśli, nie? Czyli tutaj skupiamy się na tym, jakie myśli się pojawiają w związku z powtarzającą się sytuacją. No i ostatnią grupą jest modyfikacja ekspresji, czyli to, co już się zdarza po wystąpieniu emocji. Modyfikacji ekspresji mamy bardzo dużo i one z reguły mają to do siebie, że działają bardzo dobrze, chociaż mają często dużo skutków ubocznych. Te skutki uboczne są znowu niekoniecznie psychologiczne. Najpopularniejsze to oczywiście jest alkohol czy narkotyki, nie? Czy samookaleczanie się. Tak? To są takie najpopularniejsze techniki regulacji emocji, które sprawiają, że mamy takie widoczne, jasne skutki uboczne. Są też takie sposoby regulacji emocji, które, przepraszam, regulacji ekspresji, które są wręcz kontrproduktywne, nie? Na przykład odczuwamy gniew i wyładowujemy gniew, bijąc kogoś, to wtedy tego gniewu pojawia się jeszcze więcej, zwłaszcza jak odda, nie? Także to wtedy mamy do czynienia z taką spiralą nakręcania się jednej emocji, nie? Także na to trzeba uważać, nie? Na to trzeba uważać, żeby nie pozbywać się, nie regulować emocji przez zachowanie, które nam tej emocji przysporzy jeszcze więcej. A są takie sytuacje, zwłaszcza sytuacje konfliktów, to są takie sytuacje, w których ludzie nie chcą tyle rozwiązać konflikt, co pokazać, że mają rację, no i przez to właśnie generują kolejne pokłady złości zazwyczaj. Natomiast są też fajne sposoby na regulację ekspresji. Osobiście uważam, całkiem niezłym sposobem jest sztuka, ekspresja. Całkiem niezłym sposobem jest wydaje się jakaś forma ekspresji społecznej, czyli dziennikarstwo na przykład, albo pogadanie z kimś, tak, nagrywanie podcastu na przykład. No i tutaj też dochodzimy do metod okalających tak zwanych. Bardzo często pojawiają się metody oddechowe, techniki oddechowe. Technik oddechowych jest bardzo dużo, czy techniki relaksacyjne, czy medytacja, czy yoga, nie? No i teraz to są techniki, które działają na kilka, bo to jest, po pierwsze jest zmiana sytuacji, czyli przechodzimy do czynności jakiejś innej, nie? Może też być modyfikacją ekspresji w takim sensie, że jest ekspresją już po wystąpieniu emocji, ale przed wystąpieniem następnej jest zmianą sytuacji. Nie? To co o to chodzi? Jest też absolutnie przekierowaniem koncentracji, bo koncentrujemy się na oddychaniu albo koncentrujemy się na jakiejś figurze i przez to też trochę nam modyfikuje podejście. Nie? Także to są te techniki okalające, oddechowe. Prowadzenie dziennika też pomaga bardzo mocno. Jakby na wzrost samo świadomości, nie? Pomaga. No i znów precyzyjne określanie celów. Precyzyjne określanie celów to jest źródło małych, bardzo skutecznych i przydatnych skoków radości, nie? Z osiągnięcia celu. Jeżeli mamy radość z osiągnięcia celu, no to czujemy postęp, więc czujemy radość. I ta radość sprawia, że chce nam się dalej działać. Tak samo mówiłem w poprzednim odcinku o motywacji wewnętrznej. No to motywacja wewnętrzna to jest nic innego jak działanie na radości. Nie? Motywacja wewnętrzna jest ściśle związana z radością. Także zaspokajanie tych potrzeb, nie? Autonomii, relacyjności i mistrzostwa, kompetencji właśnie nam mocno pomaga. Natomiast no, trzeba pamiętać też o ograniczeniach. Nie? Są takie sytuacje, w których po prostu nie da się w danym momencie przynajmniej wyregulować emocji. Wtedy być może przydaje się taka technika, która jest intuicyjnie przez nas używana, myślę, zbyt często. I to jest technika powściągania reakcji. Teraz zapomniałem nazwy psychologicznej. Supresji emocjonalnej. Czyli emocje w nas buzują, ale za wszelką cenę staramy się nic nie robić, żeby je powstrzymać. Nie? No i to też jest dobra technika, bo często jak coś zrobimy, to w ogóle będzie jeszcze większy dramat i jeszcze większa tragedia. Nie? Więc to też jest dobra technika, ale po to, żeby powstrzymać się przed tymi potencjalnymi skutkami ubocznymi. Problem polega na tym, że my nie do końca wiemy, kiedy faktycznie te skutki uboczne mogą mieć miejsce, bo być może w wielu sytuacjach odpowiedni komunikat związany z emocjami skierowany do odpowiedniej osoby nie tylko pozwoli nam wyrazić te emocje, prawda, zdjąć z siebie te emocje, ale też rozwiązać może nawet cały problem, nie? No tutaj oczywiście dochodzimy do tego, że źródłem naszych emocji zazwyczaj są myśli, nie? Czyli jeżeli czujemy daną emocję, pojawiają się różne myśli związane z tą emocją, które nam powodują, że tej emocji jest jeszcze więcej. I to jest to się będzie nakręcać, nie? To taka spirala będzie do czasu, aż nie nastąpi coś, co nam to odetnie, nie? Albo to zrobimy samodzielnie przez różne techniki regulacyjne, albo to się samo zrobi przez jakąś dystrakcję z zewnątrz, przez jakiś kolejny problem, który nadejdzie. Natomiast trzeba pamiętać, że właśnie źródłem większości emocji są nasze myśli, tylko nad tymi myślami też mamy ograniczoną kontrolę. Nie możemy tych myśli w całości skontrolować. Zwłaszcza jeżeli mamy emocje, no to trudno jest zmienić natężenie czy myśli związane z tą emocją, nie? Jeżeli jest silna. No dobrze. Także w dzisiejszym odcinku opowiedziałem o tym, jakie mamy emocje, do czego one nam się przydają i jak je regulować, żeby nam pomagały, a nie przeszkadzały. Przypominam wszystkim słuchaczom, że udzielam konsultacji indywidualnych z zakresu psychologii, z zakresu rozwoju, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany moimi usługami, to zapraszam do kontaktu, zapraszam na stronę internetową aleksandrebrych.com. Tam znajdziecie Państwo informacje kontaktowe. Strona jest sprofilowana pod graczy, natomiast jeżeli ktoś chce po prostu rozwijać swoje umiejętności miękkie, czy poszukać psychologicznego sposobu na osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu, to też jak najbardziej mogę w tym pomóc. Zapraszam do kontaktu, a teraz zostawiam Państwa z piosenką o radości na koniec. Place.